Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, minęło południe, zatem rozpoczynamy codzienny czas reakcji. Wawrzyniec Szwaja za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik za chwilę pojawi się w studiu, zasiądzie przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy gorąco. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić, mogą Państwo brać udział na żywo w naszym programie, zadawać pytania, proponować tematy, komentować. Proszę bardzo. 510-37-32, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Zaczniemy od telefonu zarejestrowanego wczoraj bodajże. Nie jest to aż tak bardzo istotne. Telefon, który zatytułowałem Znak Czasu.
Witam, z tej strony Angelika. Mieszkam w ulicy Krakowskiej. Troszeczkę jestem oburzona, ponieważ przy Krakowskiej, w miejscu, gdzie nie ma za dużo parków i zieleni, zrobią wybieg dla psów. Ogrodzili bardzo ładny, duży teren w malutkim parku, zacienionym między drzewami. Myślałam, że będzie to plac zabaw dla dzieci, ale niestety, psy są ważniejsze. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Prosimy sprecyzować dokładnie, o jakie miejsce chodzi. Znam ulicę Krakowską, domyślam się, o którym miejscu pani mówi. Dawno tamtędy nie przejeżdżałem i nie widziałem tych ogrodzeń, ale jeżeli pani by sprecyzowała, o jakim miejscu mówimy, to postaramy się dowiedzieć przede wszystkim, kto jest właścicielem tego terenu, no i później zadać te pytania dotyczące planów co do zagospodarowania tego terenu. Dzisiaj telefonowałem do pana Andrzeja Kusa z Zakładu Usług Komunalnych, tak na wszelki wypadek, bo być może to jest teren należący do miasta, ale nie uzyskałem połączenia. Teraz także o zwierzętach na Prawobrzeżu.
Witam, Marek z tej strony. Mieszkam na Gwarnej nad Rudzianką. Mam apel do mieszkańców, szczególnie tych wyżej mieszkających, bo oni mogą szybciej to zobaczyć. Proszę mieszkańców, żeby zobaczyli, kto wysypuje całe worki pieczywa na małym placyku tuż przed autostradą w krzakach. Dlatego, że no niestety, ale to przyciągnie nam dzikie zwierzęta, głównie dziki, z którymi walczymy od lat, bo wieczorem, szczególnie jesienną porą czy tam wczesną wiosną, ciężko wyjść z domu, dlatego, że tyle tych dzików biega po osiedlu, więc bardzo bym prosił, żeby któryś z mieszkańców, który zobaczy, kto to robi, żeby zadzwonił na Straż Miejską albo na policję i zgłosił, bo naprawdę szykuje nam się poważny problem ze zwierzętami, dlatego, że tego pieczywa jest bardzo dużo. Dziękuję, miłego dnia życzę.
Dziękujemy za to zgłoszenie. Telefon na Straż Miejską albo na policję. Do czasu reakcji oczywiście także mogą Państwo dzwonić w tej sprawie, a jeżeli jeszcze jakieś zdjęcia pojawią się w tej sprawie, to będzie bardzo dobrze, będziemy mieli dowód i oczywiście do Straży Miejskiej to zgłosimy. Tak nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że dzisiaj będziemy gościli na naszej antenie panią Jannę Wojtak ze Straży Miejskiej w trochę innej sprawie, ale zapytamy o to, czy może już były jakieś zgłoszenia dotyczące tego właśnie miejsca. Jeszcze o gołębiach będzie. Jestem absolutnie przeciwny jakiemukolwiek karmieniu, pojeniu gołębi. To są wyrachowane, leniwe latawce, które przyzwyczajają się do wygód. No takie pan ma zdanie na temat gołębi, niezbyt pochlebne, no ale dobrze. Jestem dalej nieszczęśliwym świadkiem, jak to na Pomorzanach. Na ulicy Legnickiej panie dźwigają butle z wodą i leją do plastikowych pojemników. Naliczyłem chyba z 5 takich tacek na osiedlowym trawniku. Dla mnie zostawianie takowych na trawniku jest śmieceniem, a to już podlega pod kodeks wykroczeń. Abstrahując, do Odry źródła wody jest, myślę, około minuty lotu. Nie mówiąc o innych zbiornikach, na przykład Peposz, tu nieopodal na ulicy Starkiewicza chociażby, z których same latawce bez pomocy człowieka mogą napić się do woli. Ma pan rację, minuta lotu to niedużo, nawet w taki upalny dzień gołąb sobie poradzi, a poza tym zostawianie na takich tacek jest śmieceniem i tutaj także Straż Miejska poleca się. To jeszcze ostatni telefon a propos zwierząt, taki trochę humorystyczny.
Dzień dobry, tu Marzena Ksiejuk, dzwonię ze Szczecina. Byłam dzisiaj w wiosku na ulicy Struga i tam pod dachem lata taka sroka, która już jest prawdopodobnie od wczorajszego dnia już lata, pytałam się pani sprzedawczyni. Nie wiem, czy oni coś zadziałają, żeby ochronić tego ptaka, czy jakoś go wypuścić, bo tam na dachu są takie świetliki, ale nie wiem, czy one są otwierane, żeby ten ptaszek po prostu wyleciał. Bardzo proszę o interwencję. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. No, sroka świecidełek szukała wisku. Trzeba by pootwierać te świetliki u góry, żeby sobie ptak wyleciał, bo błyskotek tam nie ma. Jeszcze jeden komentarz w sprawie niepełnosprawnej pani, która zdarza się czasami, blokuje przejazd autobusów miejskich, przejazdy autobusów miejskich. Pani twierdzi, że kierowcy nie chcą jej wozić. Kierowcy z kolei twierdzą, popierając się przepisami, regulaminami, że przewóz takiego skutera właściwie elektrycznego dla niepełnosprawnych jest niebezpieczny, bo skutera nie można zablokować, jest za ciężki, a nie można zapiąć pasami także osoby na tym skuterze siedzącej. Telefon w tej sprawie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Robert z tej strony. No jest jednak różnica troszeczkę między wózkiem inwalidzkim a skuterem inwalidzkim. Sam jeżdżę skuterem inwalidzkim i uważam, nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby się skuterem pchać do samochodu, zwłaszcza do autobusu takiego komunikacji miejskiej, dlatego że to po pierwsze dużo waży, dwa, że zajmuje dużo miejsca i trzy, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pasażerów. A jeżdżę także zwykłym wózkiem inwalidzkim i często zdarza się, że ręczny wózek inwalidzki trudno jest samodzielnie pasami przypiąć na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Więc uważam, że ta pani troszeczkę przegina i robi szkodę osobom niepełnosprawnym.
Dziękujemy za ten telefon, zwłaszcza cenny, bo nagrała się osoba niepełnosprawna, która także korzysta z pojazdów komunikacji miejskiej na wózku. I jeszcze dostaliśmy mail w tej sprawie od słuchacza, który w załączniku przesłał także pismo Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, które to pismo wyjaśnia i obliguje kierowców do określonego zachowania. Uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jako koordynator komunikacji miejskiej respektuje przepisy dotyczące przewozu wózków inwalidzkich komunikacją miejską. Przepisy dotyczące przewozu wózków elektrycznych znajdują się w uchwale i tutaj numer tej uchwały Rady Miasta Szczecin. Zgodnie z przywołaną powyżej uchwałą wózki inwalidzkie, tu cytat, w tym z napędem elektrycznym powinny być ustawione w wyznaczonym miejscu tyłem do kierunku jazdy, zablokowane za pomocą hamulca oraz zabezpieczone pasami bezpieczeństwa znajdującymi się na wyposażeniu pojazdu. Koniec cytatu. Sprawa jasna. Jeżeli tego nie da się zrobić, kierowca nie może ruszyć autobusem w dalszą drogę, ponieważ to on odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów. Jeżeli z kolei taki wózek da się zapiąć pasami, da się go zahamować i da się ustawić go tyłem do kierunku jazdy, wówczas kierowca nie może odmówić kursu. Tyle to pismo. Mogą Państwo to pismo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Z nami jest pierwszy gość, pani Róża Adamcio, rzecznik Multikina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Jest problem w Multikinie. Właściwie trudno powiedzieć, czy bardzo poważny, ale może tak. Dla jednego z naszych słuchaczy na pewno. Proszę posłuchać telefonu.
Dzień dobry, witam. Andrzej, stały słuchacz. Ja mam takie pytanie. Życia święte, dzieci poszły do kina, dostały pieniążki na bilet, na popcorn z napojem. No i co się okazało przy zakupie popcornu z napojem, okazało się, że jest tylko z Coca-Colą. Nie można go w żaden sposób wymienić na wodę taką zwykłą, niegazowaną, jakikolwiek inny napój niegazowany, co normalnie w innych fast foodach znanych marek normalnie funkcjonuje, a w barze Multikina tylko i wyłącznie napój gazowany Coca-Cola, ewentualnie jakiś inny Sprite. Czy to tak musi być, żebyśmy dzieci tak poili tymi słodkimi napojami? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję za to pytanie. Wydawałoby się sprawa łatwa, bo chyba woda jest tańsza od Coca-Coli czy innego napoju gazowanego i słodzonego. Pani Różo, jest to jakiś problem?
Nie jest żaden problem. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z czynnikiem ludzkim. Jak najbardziej słodki napój gazowany we wszystkich kinach sieci Multikino można wymienić na wodę, czy to gazowaną, czy niegazowaną.
No dlaczego akurat w tej sytuacji? No jeżeli to prawda, co mówi słuchacz, było to niemożliwe. Pracownicy
tak jak
nie
powiedziałam,
dopatrzyli.
Prawdopodobnie
może wody
czynnik
nie było.
Ludzki. Mhm. Nie, myślę, że nie było takiej, nie ma takiej opcji, żeby wody zabrakło. Klienci, no nasi klienci są coraz bardziej świadomi i dokonują coraz bardziej świadomych wyborów pod względem przekąsek, czy też napojów, które zakupują w kinie. Więc nie ma możliwości takiej, żeby tych napojów niegazowanych, czy też niesłodkich po prostu zabrakło. Myślę, że zawinił czynnik ludzki, wakacje, taki okres urlopowy, trudny też dla kina. I no po prostu niedopatrzenie.
Czyli po prostu woda jest, jeżeli ktoś nie życzy sobie w zestawie z popcornem, Coca-Coli bądź innego napoju słodzonego i gazowanego, to jak najbardziej obsługa woda.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej, tak. Nie ma z tym żadnego problemu. A tak nawiasem mówiąc, to ja nie mam nic przeciwko Coca-Coli i innym napojom słodkim i gazowanym. Oczywiście z umiarem, w umiarkowanych ilościach. Czemu nie? To nie o to chodzi zupełnie. No ale jeżeli ktoś chce wodę, to jak najbardziej w Multikinie może taką wodę dostać razem z popcornem. Nie wiem, jak to będzie smakowało, ale dobrze, niech będzie. Pan Grzegorz jeszcze do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio byliśmy z synem na filmie w Multikinie. No i niestety było bardzo głośno, bajka puszczona, aż nie dało się za bardzo siedzieć tak, żeby to oglądać. No i mało tego, reklamy trwały ponad pół godziny. Czy dałoby się radę coś z tym jakoś ewentualnie zrobić, żeby
Panie Grzegorzu, to jeszcze moglibyśmy uściślić w którym?
Multikino w Galaxy.
Mhm. Pani Różo, w Galaxy jest za głośno? Rzeczywiście mieliście jakieś informacje i skargi na ten temat?
Nie, nie mieliśmy żadnych skarg na ten temat. Tego typu sytuacje należy od razu zgłaszać kierownikowi zmiany, żeby miał możliwość zareagowania. Nawet jeżeli to jest jeden klient, który jest niezadowolony, to oczywiście zawsze rozpatrzamy taką prośbę i staramy się oczywiście dostosowywać.
Ale takie możliwości techniczne są, po prostu ściszyć troszeczkę ten dźwięk.
Tak, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
Reklamy pół godziny?
No jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe dlatego, że ustawowo mamy reklamy przed filmami dziecięcymi trwają 20 parę minut i są krótsze o kilka minut niż reklamy, ten blok reklamowy przed filmami dla osób dorosłych.
Czyli dla dzieci ile mogą być te reklamy? Ile mogą trwać maksymalnie?
Nie powiem ile dokładnie, ale będzie to w okolicach 20 paru minut.
20 parę minut dla dzieci, 30 dla dorosłych. To niewielka różnica.
Nie.
A dla
20 parę
ile?
Też dla dorosłych.
A ja tak
tylko,
pytam,
to
bo...
będzie kwestia 3-4 minut. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, to nie ja układam bloki reklamowe, ale one zazwyczaj
ale
mają
jak
całą
ktoś
całą
bardzo
długość.
Nie chce, to może ten popcorn z wodą zjeść przed salą i wejść już na sam film, tak?
Myślę, że to są właśnie takie rozwiązania.
Gdyby jeszcze się pojawiła taka informacja świetlna na zewnątrz sali kinowej, reklamy i kiedy się kończą reklamy, film.
Przemyślimy.
Prawda?
Jeżeli technicznie będzie to
można
możliwe.
Było, to... Technicznie to żaden problem, to nawet ja to mogę państwu skonstruować. I się uśmiecha nasz realizator, że on także potrafi. Wawrzyniec Szwaja poleca się. Pani Róża Adamcio, dziękuję bardzo za rozmowę. Rzecznik Multikina, dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I teraz już pani Anna Wojtach ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, pani Anno, ponownie witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Nie wiem, czy Sławek Orlik, umawiając z panią tę rozmowę, również polecił pani zobaczenie na naszej stronie internetowej zdjęcia śmieci, właściwie całego składowiska odpadów. No, blisko Straży Miejskiej. Strażnicy jakoś, nie wiem, nie zauważyli albo zauważyli i drapią się w głowę, co z tym zrobić. Napisał nasz słuchacz. Zdjęcie na naszej stronie internetowej czasreakcji@radioszczecin.pl. Tyle się teraz mówi o nielegalnych składowiskach odpadów. Władze zapewniały o bezwzględnej walce z tym procederem, a tu pod samym nosem siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Klonowica taki oto widok. Z tego, co się dowiedziałem, pisze dalej słuchacz, odpady przywożone są w nocy, no jakżeby inaczej. Są to przede wszystkim łatwopalne odpady z drukarni, plandeki z tworzyw sztucznych, kanistry z ostrzeżeniami o toksyczności dla człowieka i środowiska. To niebezpiecznie brzmi. Pani Joanno, coś wiecie na ten temat?
Tak, wiemy. To, że to wysypisko
tak
znajduje
myślałem.
Się faktycznie niedaleko naszej komendy przy ulicy Klonowica, to nie znaczy, że my wszystko wiemy i wszystko widzimy, bo to nie jest widoczne od razu z ulicy, a nie każde też miejsce możemy spenetrować. Ja nie będę już tutaj po raz kolejny mówić o ilości strażników pracujących w naszej jednostce i zadaniach, ilości zgłoszeń, które musimy realizować. Zatem liczymy tutaj na pomoc przede wszystkim mieszkańców i bardzo dziękujemy, że mieszkaniec pofatygował się nawet do nas na komendę i nam o tym fakcie powiedział.
To napisał do nas i powiedział wam na komendzie, tak?
My w poniedziałek mieliśmy wizytę. Nie wiem, czy to był ten sam człowiek.
No dobrze, ale dziękujemy. Pan Grzegorz do nas napisał. Panie Grzegorzu, słyszy pan te podziękowania.
Tak. Bardzo dziękujemy. My od razu udaliśmy się w to miejsce. No faktycznie wygląda to nieszczególnie, ale tu nie o wygląd chodzi, tylko o sam fakt, że takie wysypisko się utworzyło. Więc tak, kilka faktów. Jest to teren, którego właścicielem jest gmina miasta Szczecin, zawiaduje tym Zbilk. Z kolei jest użytkownik, bo my od razu, w poniedziałek, po wizycie tego mieszkańca, udaliśmy się właśnie do siedziby Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, gdzie dostaliśmy informację, kto jest użytkownikiem tego terenu. Posiadamy już namiary, ustaliliśmy, będziemy się kontaktować z zaleceniem, poleceniem wydamy natychmiastowego albo przynajmniej w krótkim terminie uprzątnięcia tego wysypiska.
No i właściwie to na rozumiem, tym, że miasto jest właścicielem, to kto jest najemcą tego terenu?
No nie mogę tutaj podać przepisy.
Dlaczego? RODO. Aha, RODO.
Dlatego, oczywiście. To są informacje dla służb, które się tym zajmują, czyli dla nas. Mamy te namiary. Będziemy działać. Mamy przygotowane
to
już.
Trzeba
polecenie.
Zadzwonić do Zbilku, może tam będzie jakoś możliwość ominięcia RODO. Straż Miejska nie chce w każdym razie, bo chętnie byśmy poznali tego kogoś, kto na swoim terenie pozwala składować takie rzeczy. A jak pisze dalej słuchacz...
Ja nie sądzę, żeby ten człowiek pozwalał na składowanie czy uczynienie takie z
czy
tego
to jest człowiek, tak? To jest osoba fizyczna czy firma?
Panie redaktorze, proszę mnie nie ciągnąć za język, bo ja tak nic więcej nie powiem. Ja tylko nie powiem, że staram się usprawiedliwić, bo mamy niejednokrotnie do czynienia.
Ale to
z taką
dziwne,
sytuacją.
Że ten człowiek nie zgłosił do was od razu, no albo on tam w ogóle nie bywa, wynajmuje ten teren na jakichś zasadach i nie interesuje się, co na tym terenie się dzieje, albo bywa, a nie zgłasza. Nie dziwi to pani? Ten człowiek.
Ja już wiele historii słyszałam, tłumaczeń, dlaczego tak się dzieje, więc właściwie nie jest w stanie mnie...
Ale to nie on poinformował Straż Miejską, bo tutaj w dalszej części tego maila możemy przeczytać, że to chyba właśnie pan Grzegorz, któremu już podziękowaliśmy, was poinformował o tej sytuacji w poniedziałek.
Tak, to był mieszkaniec, to na pewno nie był...
To na pewno nie był ów człowiek.
To nie jest użytkownik. Na pewno nie był ów człowiek.
Użytkownik nie poinformował.
Nie poinformował.
Nie jest zaniepokojony tym, co się dzieje.
Dziwi mnie fakt. Ja nie wiem, czy on ma taką świadomość, ale my oczywiście skrupulatnie przedstawimy mu aktualny stan rzeczy, jeśli takiej świadomości nie ma, co się dzieje na terenie przez niego użytkowanym. Natomiast dziwi mnie fakt, bo tak jak powiedziałam, my nie w każdym miejscu możemy być z wiadomych przyczyn. Zatem może... Tutaj taki apel, że jeżeli ktoś ma wiedzę, widzi, że podobny proceder ma miejsce, tam w okolicach są różne jednostki, różne firmy, jeżeli to odbywało się, tutaj pan Grzegorz mówi, że pod osłoną nocy, nie wiem skąd w taką wiedzę posiadł, że odbywało się to pod osłoną nocy, jeżeli to widział, to proszę bardzo, żeby się jeszcze z nami skontaktował, bo ja w dalszym ciągu nie wiem, czy to jest ten sam człowiek, który był u nas. Ja takiego potwierdzenia nie
Pani
mam.
Pani Anno, no na
bo
pewno
często
nie,
się to odbywa,
nie, nie jest
zgłoszone
to,
jest samochodami.
Nie jest to ów człowiek, którego chroni RODO. On do was się nie zgłosił i teraz to może już podsumujmy, jakie działania Straż Miejska poinformowała tego człowieka, że jeżeli...
Odbyliśmy wizytę u właściciela, tak? Czyli Zbilk, który zawiaduje tym miejscem.
Zbilk was odesłał do najemcy, tak?
Nie odesłał, tylko my udaliśmy się tam po to, aby ustalić, kto jest użytkownikiem. Dostaliśmy takie namiary. Tak, mamy namiary. W tej chwili mamy już skonstruowane polecenie do tego użytkownika, aby tym terenem się zajął i uprzątnął.
Skonstruowane jest polecenie. Rozumiem, że jeżeli tego nie zrobi, nie dostosuje się do tego polecenia, to grozi mu...
Będziemy podejmować dalsze
kroki.
Tak jest.
Pani Anno, jeszcze tylko zapytam na koniec, tego nie było w planach, ale tak wyszło. Słuchacz mówi, że dziki są dokarmiane. No właściwie nie wiadomo, czy dokarmiane, w każdym razie w dużej ilości chleb jest wyrzucany na prawobrzeżu. Mieliście jakieś zgłoszenia w tej sprawie?
Nie przypominam sobie, przynajmniej do mnie nie dotarły, ale...
Rozumiem, czyli apel
deklaratywnie.
Apel do państwa, którzy takie rzeczy widzą na prawobrzeżu. To prosimy albo do Straży Miejskiej, albo do czasu reakcji, albo i tu. Będzie bardzo dobrze, proszę. Jeżeli jeszcze zdjęcia się pojawią. To nie chodzi już tylko o dokarmianie dzików i o kuszenie tych zwierząt, ale także po prostu o zaśmiecanie, o stwarzanie jakiejś takiej sytuacji brzydkiej. Nieekologicznej,
a przede wszystkim właśnie wabienie dzików to naprawdę nie jest dobry pomysł. Nie dokarmiamy zwierząt. Prosimy o sygnały, jeśli państwo posiadają takie informacje.
A my czekamy, co z tym człowiekiem, który gospodaruje na terenie przy ulicy Klonowica i na tym terenie jest składowisko nielegalnych odpadów, a zdjęcie mogą państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, jak to wygląda, a wygląda poważnie. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do studia z trzema dwójkami. Czujny czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz naszym gościem jest pan Piotr, nasz słuchacz. Dzień dobry, panie Piotrze, witam na antenie.
Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Pan Piotr wcześniej nagrywał swoją wypowiedź, właściwie wypowiedzi pod czujnym numerem. To były dosyć długie opowieści. Historia dramatyczna i smutna, jaka spotkała pana Piotra, a właściwie także jego ojca w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Panie Piotrze, zatem poproszę o przedstawienie się jeszcze raz i o to, żeby pan tę sytuację pokrótce opowiedział naszym słuchaczom.
Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Jurek. Bardzo przepraszam, że może będę mówił nieco nieskładnie, ale
będę panu pomagał.
W sumie dosyć zbulwersowani i cała moja rodzina jest trochę na środkach uspokajających w tej chwili. Jesteśmy przed pogrzebem. Sytuacja wygląda w ten sposób. Mój ojciec od dłuższego czasu cierpiał na przepuklinę po prostu. Nie skarżył się wcześniej, bo to nie dawało żadnych jakichś takich mocnych objawów. No ale niestety w ostatnim czasie, a konkretnie było to bodajże albo w środę, albo w czwartek, coś takiego, wezwaliśmy pogotowie, ponieważ zobaczyliśmy, że ojciec się słania na nogach, praktycznie leży, chodzić nie może zrobić kroku. Po przyjeździe pogotowia dano mu kroplówkę i zabrano go do szpitala. W szpitalu umieszczono go najpierw na SOR-ze, no natomiast później przewieziono go na OIOM. I tutaj się zaczyna cała historia. Na OIOM-ie zamiast szybko podziałać, lekarze się zastanawiali, czy w ogóle go otworzyć. Konsekwencją tego zastanawiania się było to, że pękło jelito i rozlało się. W momencie, kiedy otworzono go, częściowo go oczyszczono. Później go zaklejono i po prostu czekano całą dobę do następnego otwarcia.
Mhm. Co się wydarzyło w międzyczasie, w czasie tej doby?
Tej całej doby, miał boleści, to straszliwe boleści, zwijał się i rozlało się wszystko. I chciałbym tutaj po prostu podkreślić, że ja nie mam żadnych, że tak powiem, pretensji do personelu pomocniczego, który naprawdę robił wszystko i robił co mógł, i podłączał kroplówki, dawał leki. Natomiast Ja mam ścisłe pretensje do ludzi, którzy, do chirurgów, którzy mieli to zrobić.
Panie Piotrze, najistotniejsza informacja to taka, że w niedzielę pana ojciec zmarł, tak? Właśnie z tego powodu.
Tak, tak, tak.
Było to po południu i było to po tym wielogodzinnym oczekiwaniu na zabieg chirurgiczny, który miał pomóc, tak? Dobrze rozumiem.
Tak, ja chciałbym się zapytać, dlaczego po prostu tak długo czekano, tak?
Jakie pan informacje otrzymał w szpitalu? Skąd to oczekiwanie? Bo rozumiem, że pierwszy raz jakiś zabieg został przeprowadzony.
Tak, dokładnie.
Nie do końca. I nastąpił weekend, sobota i niedziela. Z jakich powodów wtedy nie interweniowano po raz drugi?
Z powodów problemów z sercem, problemów krążeniowych. Mhm. Później się to na chwilkę ustabilizowało, ale... No niestety nastąpiło pogorszenie.
Dobrze, jeżeli były problemy krążeniowe, sercowe i lekarze doszli do wniosku, że nie można w takiej sytuacji przeprowadzić zabiegu. Z kolei pan w tych telefonach mówił także o tym, że zabrakło lekarzy w tym właśnie czasie. Czy to prawda?
No niestety, po prostu w momencie, kiedy pytaliśmy się, co dalej będzie robione, no to lekarz powiedział, że musimy niestety poczekać, aż gorączka spadnie. A wiadomo, że jeżeli jest organizm zakażony, to gorączka nie spadnie. Mhm.
Panie Piotrze, dzisiaj dzwoniłem i rozmawiałem z panią Joanną Woźnicką, która jest rzecznikiem szpitala przy Unii Lubelskiej. Pani Joanna Woźnicka nie chciała wystąpić dzisiaj w naszym programie. Przed programem powiedziała mi tylko o ogólnych zasadach składania informacji, zażaleń i tym podobnych na działanie szpitala, działania lekarzy. To są ogólne zasady. Pani Joanna powiedziała, że nie może odnieść się do tego konkretnego przypadku, bo go nie zna. To także my go nie znamy. I nie chcemy być tutaj pośrednikiem między panem a szpitalem. Rozumiem. Jeżeli chodzi o te zasady, co można w takiej sytuacji zrobić, myślę, że pierwszym adresatem pytań jest tutaj dyrekcja szpitala. Także kontaktowaliśmy się ze szczecińskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i także dzisiaj nie udało się nikogo zaprosić do udziału w programie Czas Reakcji, ale ponowimy te próby i także z Rzecznikiem Praw Pacjentów i w następnych programach, bądź jutro, bądź pojutrze, jeszcze raz przypomnimy, ponieważ nieraz było to mówione i w czasie reakcji, jakie prawa pacjenci mają, bądź rodziny pacjentów w podobnych sytuacjach. Może pan skorzystać z tych porad. Natomiast w pierwszej chwili to wydaje mi się, że adresatem pytań i ewentualnego zażalenia jest dyrekcja szpitala. Co dalej? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania bądź jutro w czasie reakcji, bądź pojutrze, bo tak jak powiedziałem dzisiaj, zwłaszcza pani Joanna Woźnicka tutaj, pierwszy kontakt, który nasuwa się, który kojarzy się, to rzecznik szpitala przy Unii Lubelskiej, gdzie do takiej sytuacji doszło. Ale tak jak powiedziałem, pani Joanna Woźnicka nie wyraziła gotowości i chęci do wystąpienia na antenie w dzisiejszym programie Czas Reakcji. Szkoda. Dodam tylko nawiasem mówiąc, że to nie jest pierwsza odmowa rzeczników szpitali szczecińskich. Zwykle mamy z tym poważne problemy, żeby rzecznika szpitala jakiegokolwiek zaprosić do udziału w czasie reakcji. Rzecznicy na ogół zasłaniają się właśnie tajemnicą albo tym, że czas reakcji nie jest stroną, bądź też nie ma jakby uprawnień do tego, aby o tym mówić, tak? I wówczas proszą nas jedynie, aby pacjenci kontaktowali się bezpośrednio ze szpitalami. O ile mogę zrozumieć jeszcze sytuację w zupełnie prywatnych placówkach, to w placówkach państwowych jest to dla mnie tłumaczenie, czy też argumentacja zupełnie nie do przyjęcia. Ale tak jest. Tak jest.
Ja to dlatego poruszyłem, bo nie chciałbym, żeby się w przyszłości po prostu zdarzały podobne sytuacje i było to, byłem zbulwersowany tym dosyć mocno i dlatego pozwoliłem sobie o tym opowiedzieć.
Panie Piotrze, dziękuję za to, że zechciał pan wziąć udział w dzisiejszym naszym programie. Tak jak powiedziałem, postaramy się jeszcze raz dokładnie wyjaśnić, co w takich sytuacjach ogólnie rzecz biorąc, co w takich sytuacjach robić, jak się zachować, co pacjent bądź rodzina może zrobić, żeby upomnieć się o swoje prawa. Dziękuję panu bardzo.
Chciałbym to wiedzieć. Dziękuję również.
Dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze krótki telefon o przychodniach, bo było o tym, że brakuje klimatyzacji, jest za gorąco w przychodni przy Bolesława Śmiałego. To jest ta przychodnia niedaleko skrzyżowania z Krzywoustego i telefon.
Witam, Łukasz ze Szczecina. Odnośnie przychodni na Bolesława Śmiałego. Tylko przychodnia na Bolesława Śmiałego nie jest klimatyzowana. Również przychodnia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. To wszystkie nie są klimatyzowane. Nawet budynki nie mają klimatyzacji. No, dziękuję.
No i jest lato, musi być gorąco. W Chojnie na przykład, jak dzwoni i mówi nasz słuchacz.
Dzień dobry, Adam z Chojny dzwonię. Dzisiaj jest temperatura w tej chwili o godzinie 12.30 mierzona w cieniu 36,5 stopnia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy za te informacje. W Międzyzdrojach pewnie jest chłodniej, bo to nad morzem. Pan Henryk Nogala, sekretarz Międzyzdrojów, jest z nami. Dzień dobry, panie Henryku.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
To tak na początek, jaka temperatura? Coś dla ochłody, panie Henryku?
No podobnie jak poprzednicy mówili, tutaj nad morzem ta bryza morska jednak powoduje pewne ochłodzenie. W Bałtyku temperatura wyjątkowo ciepła, także Bałtyk troszkę nietypowy, ale bardzo sprzyja tym, którzy chcą troszkę się schłodzić i pomoczyć nogi, czy się pokąpać. Kanikuła na całego, turystów jest cała masa, z czego się bardzo cieszymy, aczkolwiek niekiedy wynikają z tego pewne utrudnienia dla służb, nie ukrywam, ale dajemy radę póki co.
Panie Henryku, na zachodniej części plaży w Międzyzdrojach, to informacja od naszego słuchacza, nie ma żadnych publicznych toalet. Jedyna, jaka jest, znajduje się w lokalu gastronomicznym i kosztuje 5 zł. Drogo, ale co to? Międzyzdroje, uzdrowiskowa miejscowość, więc 5 zł za skorzystanie z toalety. Efekt, pisze dalej słuchacz, nie trudno zgadnąć. Kilkuset turystów dziennie od kilku tygodni korzysta z okolicznego lasu. Dlaczego miasto nie wybudowało tam toalet? Albo nie ustawiło chociaż prowizorycznych toi-toi? Teraz zaglądam, patrzę na mapę Międzyzdrojów, bo już oglądałem to miejsce z lotu ptaka i powiem panu dokładnie, to jest niedaleko Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Tak jest napisane na mapie. To gdzieś tam, ulica Gryfa Pomorskiego. Tam nie ma toalet, jest piękna plaża, rzeczywiście. A najbliższa toaleta w lokalu gastronomicznym jakieś kilkaset metrów. A tam w lesie, według naszego słuchacza, zrobiła się taka dzika toaleta. To nieprzyjemne jest.
No tak, przy tej temperaturze rzeczywiście robi się trochę nieprzyjemnie i przyznajemy, tutaj trzeba się uderzyć w pierś, że no brak ogólnodostępnej toalety w tym miejscu, czyli przy zejściu tak zwanym J czy K w kierunku zachodnim w okolicach Lubiewa. Ja powiem w ten sposób, że w ostatnim okresie, czyli ubiegły sezon, a ten sezon to nam pokazał w całej rozciągłości, że ten teren bardzo się zaludnił, bo tam były z reguły puste plaże. Dzisiaj widzimy tam wzmożony ruch plażowiczów. No i tak się złożyło, że miasto nie zdążyło z przygotowaniem się poprzez zabezpieczenie ogólnodostępnych toalet w tym miejscu. I jest to naprawdę dla nas pilna sprawa do załatwienia, na pewno przed przyszłym sezonem. Teraz robimy wszystko, żeby jakoś temu zaradzić. No nie bardzo nam się to udaje. No
to ponieważ to można w każdej chwili ustawić.
Tak, to w każdej chwili, tylko że to je, które no, należałoby ustawić, muszą być przynajmniej codziennie, jeśli nie kilka razy dziennie opróżniane w tym miejscu. Mhm. W związku z tym budżet jest jaki jest i tutaj musimy no, rzeczywiście troszeczkę pomyśleć, jak ewentualnie temu można byłoby zaradzić. No i tak trochę mamy ten problem, nie tylko my zresztą, bo inne służby, które tutaj powinny z nami pilnie współpracować i to bardzo szybko, również powinny temu tematowi się przyglądnąć. No, między innymi Urząd Morski, Starostwo Powiatowe, od którego dzierżawimy tą plażę i zejścia na plażę. No do miejsca, do zejścia H mamy sprawę załatwioną. Mamy w ogóle 13 zejść na plażę w Międzyzdrojach, około 4,5 km długość cała plaża. No od zejścia H w kierunku zachodnim, między innymi to, co pan mówił, Golden Tulip i Aquamarina, no tam w tym momencie, w tym miejscu robi nam się problem i przyznajemy, że no troszkę przerosło to nasze możliwości.
Rozumiem, ale te, bo powiedział pan, że tam zrobiło się więcej turystów, to są chyba nowe bloki, nowe apartamentowce, o których wspomnieliśmy, Aquamarina, noclegi i ten Golden Tulip. To powstało niedawno, czy to rzeczywiście no Międzyzdroje poczuło się zaskoczone wybudowaniem takich obiektów dużych? I...
Nie, tutaj no Aquamarina jeszcze w rozbudowie, aczkolwiek od kilku lat już tam te inwestycje trwają. Natomiast mówię o takich turystach troszkę kilkudniowych, czy nawet takich weekendowych, którzy przyjeżdżają i zauważyli, że tam można rzeczywiście gdzieś tam dalej pojechać i to auto zostawić niekoniecznie tak, jak powinno to wyglądać. Bo tam jest strefa zamieszkania, tam jest znak D40, czyli pierwszeństwo ma pieszy i parkowanie tylko...
Mówimy o ulicy Gryfa Pomorskiego, tak?
Gryfa Pomorskiego Las, my tak to nazywamy, czyli w tym lesie, w tym właśnie... w tym.
Ale
czasie,
można tam wjechać, strefa zamieszkania, można tam wjechać, można tam samochód zostawić, toalet no nie ma, zatem pozostaje las.
No i tam jadą do samego końca nasi turyści, którzy no nie przestrzegając pewnych reguł gry, no po prostu parkują gdzie się da, no i korzystają z możliwości plażowania. No to my tutaj nie mówimy nie, tylko że no trzeba powiedzieć też, że miasto nie zdążyło, ale też kultura zachowań niektórych turystów jest no troszeczkę urągająca, niektórych przyznaję.
Czyli w przyszłym roku będzie problem rozwiązany, w tym roku Toitoje właściwie nie za bardzo, bo kosztowne jest ustawienie takiego Toitoja.
No szukamy rozwiązania.
To
jak
jeszcze...
pan mówi, no budżet gminy nie jest taki rozciągliwy, a potrzeb mamy dziesiątki, czy nawet jeszcze więcej. Natomiast lokale, które są przystosowane z toaletami dla swoich klientów, dla swoich konsumentów, no przede wszystkim muszą zabezpieczyć tym, którzy przychodzą do lokali. No,
no a z zewnątrz to tak jak słyszeliśmy, 5 zł.
No ponieważ przygotowanie toalet
no wiadomo,
na plaży jest bardzo kosztowne. Tam musi być przepompownia, wszystkie media i tak dalej. No w związku z tym, no ten, który dzierżawi plażę również za określone pieniądze, budował toalety za duże pieniądze, no to musi przede wszystkim zabezpieczyć swoim klientom, a wszyscy inni no powinni zapłacić.
Panie Henryku, to jeszcze
na
jest...
Na to wpływu nie mamy. Ja nie mówię, że to jest dobrze, ale na to wpływu gmina nie ma już niestety.
To jeszcze jeden mail, który czeka już od kilku dni na przeczytanie. Jest to mail z 2 sierpnia, a dotyczy sytuacji z 1 sierpnia. Wieczorem na plaży w Międzyzdrojach byłem świadkiem, jak turyści puszczają lampiony szczęścia. Ten proceder ostatnim czasem stał się widocznie bardzo modny, bo faktycznie można je kupić w kilku, jak nie kilkunastu punktach. Są one eksponowane przez sprzedawców, zwłaszcza wieczorami. Czy w obliczu aktualnej suszy, która trwa już od dobrych kilku tygodni, jest to bezpieczne? Nie jest oczywiście. I czy nie powinno być zakazane? Pan także wypowiadał się na ten temat i apelował, ale wydaje mi się, że apele na niewiele się zdadzą. Czy tutaj mogłaby interweniować, ale już naprawdę bardzo konkretnie, straż gminna?
Jesteśmy umocowani zarządzeniem pana wojewody i nasze służby bardzo rygorystycznie przestrzegają tego. Tym bardziej, że jest no ogromna susza w lesie. Wiatr z reguły północny, czyli tutaj te lampiony z otwartym ogniem, przelatują na tereny leśne i tutaj no, jest ogromne zagrożenie. Także nasze służby są bardzo uczuleni na te wszystkie lampiony. Apel apelem, ale restrykcje też będą bardzo mocno, kiedy się okaże, że otwarty ogień w lampionach będzie się przemieszczał w kierunku naszych terenów zalesionych.
Czyli jak rozumiem, strażnicy gminni patrolują i pilnują tego, bo może się to skończyć naprawdę nieszczęśliwie dla Międzyzdrojów.
Mamy tego świadomość. Dobrze by było, gdyby nasi turyści również mieli tego pełną świadomość, jakie to jest ogromne zagrożenie dla naszych terenów leśnych.
Czy już jakieś kary zostały nałożone na niesfornych szczęściarzy, którzy lampiony szczęścia puszczali?
Służby czuwają. Dla tych niesfornych, jak pan powiedział, będą mandaty dość surowe.
A do tej pory był jakiś?
Były upomnienia, były wyjaśnienia. Prosimy, żeby ci, którzy sprzedawali lampiony, również tutaj no, swoich klientów, kupców uczulali na to, żeby nie puszczać tych lampionów. Ale też mamy informację, że turyści przywożą je z sobą i odpalają na plaży, aby gdzieś tam leciały sobie w siną dali i tam przynosiły szczęście, czy tam spełniały jakieś określone marzenia, co nie bardzo nam tutaj w tym okresie jest na rękę, powiem w ten sposób.
Jakaś inna forma zaklinania rzeczywistości, może wrzucanie monet do morza, o. taki pomysł.
No to też nie bardzo, bo nasze foki ponoć je połykają i bardzo sobie szkodzą.
Tak, ma pan rację,
natomiast
foki.
Są kłódki grawerowane, które są przyczepiane do molo.
Dobry
czas
kłódki.
Zresztą odpiłowywane, bo to ogromny ciężar. Ale mamy dużo możliwości i atrakcji, żeby tak romantycznie spędzić sobie czas nad morzem, niekoniecznie szkodząc środowisku.
Dziękuję za rozmowę. Pan Henryk Nogala, sekretarz Międzyzdrojów. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Kłaniam się. Do widzenia.
Kłaniam się również, żeby skorzystać z plaży w Międzyzdrojach, to trzeba tam dojechać, a potem wrócić. I między innymi remontowanym odcinkiem drogi A6 pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest z nami. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Telefon sprzed kilku dni od naszego słuchacza.
Dzień dobry, Mateusz ze Szczecina. Ja już dzwoniłem w tej sprawie kilka razy, ponieważ obowiązki służbowe często mnie gnały tą drogą i zwracałem uwagę na to, że mimo godzin normalnych, rannych, to jest 8:00, 9:10, na tej placu budowy nie dzieje się nic. Dla porównania przytaczałem przykład placu budowy drogi numer 6, gdzie mimo utrudnień nikt się na to nie skarży, ponieważ tam dzień i noc widać postępy, widać pracę, widać robotników. Mamy 6 sierpnia na placu budowy o godzinie około 9:00 przy ustawieniu barierek energochłonnych, przy wykańczeniu tego jednego pasa, którego z wielkim bólem udało się oddać do użytku, pracowało, uwaga, 7 osób. 7 osób naliczyłem w momencie przyjazdu, tam była godzina 9:00, 9:30. Zwracałem też uwagę na to, że na tym placu budowy nie ma ludzi. Nie widać pracujących ludzi. To normalnym jest, że jeżeli nie ma komu tego tych prac wykonywać, czy jest za mało ludzi, no to są opóźnienia. Ja nie wiem, kto wybiera firmę, która miała tyle nagrabione w Szczecinie samym po kontrakt o jakieś problemy usterki do tej pory pod Lubicką naprawiałem po swojej pracy. Kto mógł w ogóle wziął pod uwagę tą firmę przy tak dużym projekcie? Ja się aż boję, co to będzie przy wiadukcie na Kijewie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. To apelowaliśmy w czasie reakcji o Państwa relacje z tego, co dzieje się na szóstce. 7 pracowników, właściwie to i tak sporo, bo bywało po 2 albo wcale. Panie Mateuszu, przypomnijmy całą historię. Pierwszy termin, do którego zobowiązał się wykonawca, czyli firma Energopol, na otwarcie 2 jezdni po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. To był termin, panie Mateuszu?
Jeżeli chodzi o te pierwotne zamierzenia, no to one mówiły o drugiej połowie, końcu czerwca.
15 czerwca, dokładnie. Dodajmy, że tutaj umowa z wykonawcą nie przewidywała żadnych konsekwencji, żadnych kar umownych za niedotrzymanie tego terminu. Później pojawił się drugi termin. 15 czerwca nie wypalił i później było...
Czyli tak jak wspominam, to był przełom czerwca-lipca. Mhm. No i w tym okresie ta druga jezdnia została udostępniona kierowcom.
Częściowo udało się zrealizować te zamierzenia, bo przypominam, chodziło o 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, a sezon już właściwie deptał po piętach. Przełom czerwca i lipca, przypomnę. Nie udało się zrobić tego z jezdnią prowadzącą w kierunku Szczecina. I w dalszym ciągu się nie udaje, bo kolejny termin to był... Panie Mateuszu?
Znaczy, jeżeli chodzi o ten termin udostępniania tych drugiego pasa ruchu, no to był wcześniej podawany przełom lipca, sierpnia, początek.
Też
sierpnia.
Się nie udało.
I generalnie rzecz biorąc...
Też się nie udało, panie Mateuszu, jak dobrze pamiętam, tłumaczenie wykonawcy było takie, że może...
Drugi pas ruchu zostanie udostępniony.
Bo tłumaczenie wykonawcy było takie, że może się nie udać z powodu warunków atmosferycznych, czyli może się nie udać na ten weekend, przełom lipca i sierpnia. Już minął ten weekend, warunki atmosferyczne były sprzyjające, trochę popadało, ale to właściwie nie były jakieś ulewne deszcze. Wykonawca teraz zobowiązuje się do otwarcia tej jezdni, 2 pasów tej jezdni w kierunku Szczecina na ten weekend. Uda się, panie Mateuszu?
To powinno się jak najbardziej udać do wykonania. W zasadzie dzisiaj było wykonywane ostatnie 100 metrów robót w pasie rozdziału. Są zabijane bariery energochłonne. W związku z tym przed tym weekendem najbliższym ten drugi pas ruchu powinien zostać udostępniony kierowcom. No i będziemy mieli dla obu jezdni po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast to też wspominamy o tym zawsze, że to jest ułatwienie, które jest na czas wakacji. Mhm, po wakacjach tak, wracamy do tego ruchu.
Wracamy do tego ruchu, bo remont przebudowa trwa dalej. Panie Mateuszu, musimy kończyć. Zatem dzisiaj środa, weekend, czyli piątek po południu, sobota i niedziela. Już dwoma pasami w kierunku Szczecina powinniśmy jechać, według zapewnień tak, pana Mateusza Grzeszczuka. Jeszcze tylko jedno zdanie, ale dosłownie.
Jeszcze tylko jedno zdanie. No, nie może tam pracować wielu pracowników ze względu na to, że roboty są po prostu ograniczone na ten czas wakacji. Z tego względu, że jedna jezdnia jest otwarta dla ruchu jako ułatwienie. Mhm. Nie mogą tam się prowadzić inne prace poza tymi, które
pan
są tam
Mateusz Grzeszczuk,
robione.
Dziękuję bardzo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję Krzysztof bardzo. Kukliński, także z państwem się żegnam. Do usłyszenia w piątek.